Co roku z przyczyn kardiologicznych umiera ponad 180 tysięcy Polaków. Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią nadal najczęstszą przyczynę zgonów na świecie. Zdaniem ekspertów w zdecydowanej większości przypadków takich chorób jak układu krążenia, jak zawał czy niewydolność serca, udar mózgu można by było zapobiec. W jaki sposób? O tym właśnie mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia, dokładnie w przeddzień Światowego Dnia Serca. A gośćmi audycji są doktor nauk medycznych Małgorzata Chlawicz z Zakładu Medycyny Populacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Oraz doktor nauk medycznych Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska z Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam panią.
Dzień dobry panie redaktorze, szanowni państwo.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85 744 2222. Zanim jednak zechcą państwo zadać pytanie naszym gościom, proponuję uważnie posłuchać, bo tak ułożyliśmy scenariusz naszej rozmowy, by na te kluczowe pytania padła odpowiedź, a jak trzeba coś dopowiedzieć, to ewentualnie prosimy wtedy zadzwonić. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Światowy Dzień Serca ustanowiony został pod koniec lat 90., a od 2012 roku obchodzony jest 29 września. Poświęcony jest promocji zdrowego stylu życia i chorobom układu krążenia. Tymczasem właśnie choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią niestety nadal najczęstszą przyczynę zgonów. A jak to wygląda w Polsce?
Co to są choroby układu sercowo-naczyniowego? Właśnie. Są to choroby, które obejmują zaburzenia serca oraz układu naczyń krwionośnych, czyli naczyń, które doprowadzają krew do każdego naszego narządu.
Czyli nie łączą się tylko z sercem, ale mogą być nawet w stopach.
Mogą być jak najbardziej, albo w mózgu. Do tej grupy chorób należy wiele jednostek, u podłoża którego leży miażdżyca. A miażdżyca jest to przewlekły proces zapalny, polegający na gromadzeniu się właśnie komórek zapalnych, tkanki tłuszczowej i cholesterolu w tak zwane konglomeraty, które tworzą blaszkę miażdżycową. Ta blaszka miażdżycowa powoduje taką przeszkodę w naczyniu i upośledza ukrwienie narządu. I w zależności od tego, gdzie ta miażdżyca najbardziej się wytworzy, mamy taką daną jednostkę chorobową. Jeżeli na przykład dotyczy najważniej, na przykład naczyń układu sercowego, czyli mamy chorobę wieńcową, czyli nie ma dostarczanej ilości odpowiedniego krwi do mięśnia sercowego, wówczas mamy chorobę wieńcową, czyli tak popularnie zwaną dławicę piersiową. Jeżeli dotyczy to układu, który unaczynia na przykład mózg i dojdzie do oderwania się takiej blaszki miażdżycowej i do zamknięcia światła naczynia, mamy udar mózgu. Jeżeli dotyczy to tętnic kończyn dolnych, mamy miażdżycę tętnic kończyn dolnych, tak zwane chromanie przystankowe. I w zależności właśnie od tego, jak mocno jest zmężone to naczynie, mamy takie objawy, a ostatnim jakby taką postacią tej miażdżycy jest całkowite zamknięcie naczynia, co jest bardzo groźne i w przypadku, jeżeli chodzi o mięsień sercowy, dochodzi do zawału mięśnia sercowego, czyli do martwicy tego fragmentu mięśnia sercowego, które jest unaczyniane przez właśnie zamknięte naczynie. Jeżeli mamy właśnie udar, to jest zamknięte naczynie doprowadzające krew do mózgu. Mamy również ostre niedokrwienie kończyn, powiedzmy kończyny dolnej. Wtedy mamy jakby taką postać, ostrą zamknięcie tego naczynia i dochodzi do martwicy tkanek. Jeżeli chodzi o epidemiologię, to jest to najczęstsza choroba sercowo-naczyniowa na świecie. 31% osób umiera na świecie z powodu chorób sercowo-naczyniowych, czyli tych, o których dzisiaj mówiliśmy.
To prawie 1/3.
Zgadza się. A w Polsce jeszcze więcej. Około 37% populacji umiera z powodu chorób sercowo-naczyniowych, czyli nie tylko z powodu zawału serca, ale również z powodu udaru, z powodu miażdżycy tętnic kończyn dolnych, z powodu tętniaków aorty, o którym jeszcze nie wspomniałam, ponieważ dotyczy miażdżyca również dużych naczyń, jak aorty, gdzie ta ściana naczynia jest upośledzona, dochodzi do uszkodzenia ściany, do rozciągnięcia, do powstania tak zwanego tętniaka, a w konsekwencji może dojść do pęknięcia tego naczynia, co grozi po prostu bardzo poważnym stanem, często prowadzącym do zgonu.
Jeżeli mówimy o aorcie, to mamy aortę przy sercu, ale i mamy aortę brzuszną.
Zgadza się.
I to rozwarstwienie często jest bardzo późno znajdowane, jeśli chodzi właśnie o aortę brzuszną, bo nie daje żadnych sygnałów, a w pewnym momencie przy wysiłku po prostu pęka.
Zgadza się.
No i wtedy, kiedy już pęknie, to panie mogą dopowiedzieć, że czasu jest naprawdę niewiele, bo to dosłownie minuty i może dojść do zgonu. No ale zostawmy, aby tego nie mieć i o tym nawet nie mówić, ale wiedzieć trzeba. W związku z tym spróbujmy teraz powiedzieć, jakie są główne przyczyny chorób serca i tego układu krążenia.
Czynniki, które wpływają na choroby sercowo-naczyniowe, można podzielić na modyfikowalne i niemodyfikowalne. Do niemodyfikowalnych należą genom, czyli nasze predyspozycje genetyczne, na które nie mamy wpływu, należy wiek i płeć. Do czynników modyfikowalnych należy styl życia głównie, czyli dieta, czyli palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, wysiłek fizyczny, masa ciała. To są czynniki, na które mamy wpływ i mówimy o tym dlatego, że mamy tak olbrzymi wpływ na choroby sercowo-naczyniowe, bo gdybyśmy postępowali zgodnie z wytycznymi, o których dzisiaj jeszcze tu powiemy, to możemy zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych o 80%. Także mamy w zasadzie zdrowie, jeżeli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe, leżą w naszych rękach.
Czyli mamy 80% z tej jednej trzeciej, a w Polsce nawet więcej niż jednej trzeciej, mogłoby spokojnie żyć, ale umarło.
Tak. Możemy o tyle obniżyć prawdopodobieństwo wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych o 80%.
Czyli nie jest to takie proste, bo skoro byłoby to takie proste, to byśmy się wzięli, że tak powiem, za siebie i byśmy ograniczyli właśnie te choroby sercowo-naczyniowe.
Tak, jest to bardzo trudne, ponieważ wymaga to od nas samokontroli i dyscypliny. A te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, wymagają wysiłku, tak? I wymagają od nas zdyscyplinowania.
Niestety,
rezygnacje z przyjemności, tak? Jeżeli ktoś pali papierosy, daje mu to satysfakcję, a my mówimy, proszę zaprzestać palenie tytoniu, które wymaga od tej osoby dużej inicjatywy, dużego samozaparcia, czyli jest to dla osoby nieprzyjemna rzecz, a my zazwyczaj unikamy rzeczy nieprzyjemnych, prawda? Także my wolimy rzeczy te przyjemne, czyli nie wszyscy po prostu podążamy za tymi, za głosem jakby rozsądku. Wolimy po prostu przyjemności z życia.
Zacznijmy od tej największej, tak przynajmniej jest uważana, to jest jedzenie. Przecież to jest największa przyjemność. No i w związku z tym tutaj należałoby już od najmłodszych lat być świadomym. No, na świadomość takiego małego dziecka to trudno liczyć od razu. A jeżeli w porę nie zauważy tego rodzic, opiekun, no to wtedy już zaczyna się dziać jakaś przemiana prowadząca właśnie do choroby sercowo-naczyniowej. I teraz jak długo może się rozwijać właśnie taka choroba bez żadnych objawów?
Miażdżyca rozwija się w zasadzie od początku naszego życia i trwa przez całe nasze życie. W zależności od tego, jakie właśnie podejmujemy czynności, czy prozdrowotne, czy nie, to tam miażdżycę możemy zahamować lub po prostu zwiększyć prawdopodobieństwo narastania tych blaszek miażdżycowych.
Czyli jesteśmy w stanie ją kontrolować?
Tak, możemy jakby wpłynąć na tą, jeżeli mamy dobry profil, jeżeli chodzi genetyczny, możemy wpłynąć na to, że nie powstanie albo nie będzie się rozwijała w sposób szybki, powiedzmy, jeżeli mamy predyspozycje genetyczne. Może się ona rozwijać przez wiele lat bez żadnych objawów. Zazwyczaj dopiero w piątej dekadzie życia pojawiają się objawy pod postacią zawału serca, pod postacią udaru mózgu. I właśnie jak pracując w klinice kardiologii inwazyjnej, przyjeżdża pacjent ze zawałem, pyta się, dlaczego ja mam zawał serca? Przecież ja do tej pory byłem zdrowy zupełnie do dziś. A to dlatego, że były te czynniki ryzyka, które nie były kontrolowane. Było nieznacznie podwyższone ciśnienie tętnicze, nieznacznie podniesiony cukier, nieznacznie podwyższony cholesterol.
Wszystko nieznacznie.
Troszkę ta osoba paliła papierosy i nieco miała nadwagi. I te wszystkie czynniki razem, jeżeli dodamy, powodują to, że mamy bardzo wysokie ryzyko wystąpienia powikłań czy chorób sercowo-naczyniowych. Te wszystkie dodając razem, one się nie dodają, one się po prostu jakby wspierają i jeszcze zwiększają to ryzyko sercowo-naczyniowe.
Czyli taki postęp geometryczny można powiedzieć, bo to się potęguje.
Potęguje.
No właśnie, mówimy tutaj o tej spuściźnie genetycznej. Żeby powiedzieć dokładnie, to chodzi o to, jak żyli nasi rodzice, czy mieli choroby kardiologiczne, czy mieli nadwagę, czy mieli jakieś inne choroby, które mogły zostać w nas, bo przecież jesteśmy do nich podobni.
Tak, zgadza się, dlatego warto zwrócić uwagę, w jakim wieku występowały choroby sercowo-naczyniowe u rodziców.
Czy w ogóle były?
Czy były w ogóle, czy były zawały, czy były udary i czy były przed 50 rokiem życia, czy były powiedzmy w 70 roku życia. Jeżeli to były w młodym wieku osoby, 40-letnie miały zawał, udar, czyli już to sugeruje, że podłoże genetyczne, którym jesteśmy jakby obciążeni, mamy większe, czyli powinniśmy jeszcze z większą uwagę przyłożyć do tych czynników ryzyka, które możemy zmodyfikować. Tak? Genów nie możemy, ale za to możemy zaprzestać palenia tytoniu albo najlepiej nie zaczynać palić papierosy, prawda? Możemy bardziej pilnować ciśnienia tętniczego, częściej kontrolować, czy wpływać na naszą masę ciała, czy na dietę.
W takim razie, kiedy należy rozpocząć regularne badania profilaktyczne w kierunku właśnie chorób serca i układu krążenia?
U osób, które nie mają do tej pory rozpoznanych chorób sercowo-naczyniowych, czyli nie przebyły zawału, udaru, nie mają podniesionego ciśnienia tętniczego, wówczas uważają się za osoby zdrowe, to takim pierwszą taką granicą powinno być 45 lat u mężczyzn. Wtedy warto sprawdzić te podstawowe parametry, które nie są bardzo mocno skomplikowane, nie są mocno kosztochłonne, a za to dają dużo informacji na temat naszego stanu kardiometabolicznego. U kobiet możemy nieco to odwlec po 50 roku życia, ponieważ jeszcze jesteśmy chronione poprzez nasze hormony płciowe, ale już po 50, jeżeli do tej pory nie było wzmianki o żadnych czynnikach ryzyka, warto skupić się i sprawdzić, czy tak na pewno jest.
A jeżeli mamy jakieś sygnały, to jakie to mogą być ewentualnie, które wcześniej powinny skłonić nas do tego, żeby przeprowadzić te podstawowe badania?
Powiedzmy, bóle głowy mogą być spowodowane nadciśnieniem nierozpoznanym, bo 11% populacji w Białymstoku ma nierozpoznane nadciśnienie tętnicze.
Ma, ale nie wie.
I bóle głowy, takie uporczywe, nawracające, mogą to sugerować. Tak? Czyli warto sprawdzić, to jest bardzo łatwe badanie i jeżeli ciśnienie skurczowe jest równe, wyższe 140 mL supertensji, a rozkurczowe 90, warto skonsultować się z lekarzem rodzinnym, potwierdzić to, wykluczyć. To jest taki jeden z sygnałów. Inne sygnały to są takie jak na przykład bóle w klatce piersiowej, takie zamostkowe o charakterze ucisku, pieczenia. Mogą to być również bóle kończyn dolnych, czyli przy spacerze odczuwamy bóle łydek.
Powiedzieliśmy, jakie mogą być objawy, które powinny nas skierować po poradę do lekarza. Nie wspomnieliśmy, w jakim wieku takie objawy się mogą pojawić, bo pani wspomniała, że mężczyźni 45 lat, kobiety 50 nawet, to taki cezus czasowy, który powinien powiedzieć, idziemy do kardiologa, nie wiemy, co tam z naszym sercem i robimy podstawowe badania. Ale są też przypadki młodszych ludzi.
Tak, oczywiście. W zależności od tego, z jaką chorobą mamy do czynienia, te objawy mogą po raz pierwszy wystąpić w różnym przedziale wiekowym. To, o czym wspomniała pani doktor, bóle w klatce piersiowej typowe dla choroby niedokrwiennej serca, występują najczęściej u mężczyzn około 50-60 roku życia, kiedy już dochodzi do istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych, u kobiet o około dekadę później. I to jest typowy wiek wystąpienia dolegliwości stenokardialnych, natomiast mogą one również wystąpić wcześniej u osób narażonych na czynniki ryzyka, czyli takich, które mają w wywiadzie hipercholesterolemię bądź też palą przez wiele, wiele lat. Jeżeli chodzi o inne objawy ze strony chorób układu sercowo-naczyniowego i inne dolegliwości, takie jak na przykład męczliwość czy duszność wysiłkowa przy schylaniu, mogą one wystąpić w przebiegu na przykład nie tylko choroby niedokrwiennej serca, ale też przede wszystkim niewydolności serca o różnej etiologii. I tutaj jedną z przyczyn tych dolegliwości może być kardiomiopatia pozapalna albo kardiomiopatia rozstrzeniowa. Są to choroby, które nie dotyczą tylko osób starszych, ale bardzo też często dotyczą osób młodych, które przeszły wcześniej jakiś stan zapalny, który nie musiał się objawiać klinicznie, czyli te osoby nie musiały odczuwać wysokiej temperatury ciała.
Nie musiały być w szpitalu, nie musiały się długo leczyć.
Dokładnie. Nie musiały mieć jakichś szczególnych, ciężkich przebiegów tych schorzeń. Często to była postać subkliniczna, natomiast w przebiegu tej infekcji, która też to mogła być infekcją wirusową, dochodzi do uszkodzenia mięśnia sercowego. I dopiero po pewnym czasie te osoby zaczynają obserwować u siebie takie niepokojące objawy, o których już wspomniałam, czyli duszność wysiłkowa, nadmierna męczliwość, i one już powinny zapalić lampkę, że trzeba się przebadać.
No bywa tak, że ludzie, a zwłaszcza teraz, bo to modne jest, lubią chodzić, chodzą na długie spacery i poruszają się w tym swoim takim tempie, i po pewnym czasie się okazuje, bo to nawet sami nie zauważają, ale jak w parach się chodzi, to się okazuje, że coś tam, czy żona, czy mąż, wolniej zaczęła chodzić. No, zawsze chodziliśmy w tempie 5 na godzinę, a teraz jedno idzie 5 na godzinę, a drugie idzie 3 na godzinę. Czy to już może być jakiś sygnał, że coś jest nie tak, a przynajmniej jeżeli to się często powtarza, że ktoś nagle zwolnił tempo chodzenia?
Oczywiście, jeżeli to nie jest wczesny okres po jakimś wyjściu z infekcji, bo bardzo często nadmierna męczliwość jest po wyjściu z infekcji i nasz organizm ma prawo do tego, aby powrócić do stanu zdrowia.
Natomiast, czyli miesiąc, dwa miesiące, to
natomiast,
tak może być, tak?
Tak, jeżeli zaczynają temu towarzyszyć też inne objawy, na przykład pod postacią obrzęków kończyn dolnych, czy pod postacią kaszlu, czy pod postacią tej duszności przy schylaniu, o której już wspomniałam, to też już należy jak najszybciej udać się do lekarza rodzinnego czy do lekarza specjalisty, aby rozpocząć diagnostykę. Oczywiście im dłużej utrzymują się objawy i jeżeli ich nasilenie wzrasta, natomiast nie słabnie, to też jest niepokojący objaw i też wskazujący na potrzebę kontaktu z personelem medycznym.
Czyli w zasadzie, jeżeli coś takiego obserwujemy, to powinniśmy zacząć diagnostykę.
Tak.
A jeżeli zaniechamy?
Jeżeli zaniechamy, to niestety, oczywiście, część tych przypadków to jest związana z jakimś łagodnym przebiegiem, z jakąś łagodną infekcją. Natomiast niestety bardzo często może mieć to poważne konsekwencje dla naszego zdrowia, ponieważ nieleczone, czy choroba niedokrwienna serca, czy zapalenie mięśnia sercowego, czy niewydolność serca, niestety same nie ustąpią, tylko będą się pogłębiały. Im później rozpoczęta diagnostyka i wdrożone odpowiednie leczenie, tym gorzej dla pacjenta i tym cięższy przebieg choroby i być może dojdzie do nieodwracalnych zmian w organizmie.
Z tego, co do tej pory usłyszałem od pań, to wynika, że miażdżyca to zaczyna się już najwcześniej.
Tak,
i to potem ona powoduje kolejne.
Powoduje kolejne powikłania. Właśnie to, o czym już wspomniałyśmy. Miażdżyca rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie. I zawsze musimy o tym pamiętać, że całe swoje życie pracujemy na to, jak będziemy się czuli w wieku 50, 60 albo 80 lat.
Czyli buły, cukierki, napoje, które mają po 3-4 szklanki cukru w tej wielkiej butelce, to jest właśnie ten początek.
Dokładnie. I edukacja prozdrowotna, jak powinniśmy postępować żywieniowo, powinna być wdrażana już od najmłodszych lat. Na początku na poziomie rodziny, a później też na etapie szkoły, ale też powinniśmy sami mieć tą świadomość.
O tej miażdżycy co się może pojawić, mniej więcej w jakim wieku? Jako konsekwencja czasem.
Najczęściej to, jeżeli chodzi o układ sercowo-naczyniowy, to oczywiście udary i zawały. I pierwsze, najczęściej, najwcześniejszy rozwój tych powikłań u mężczyzn jest około nawet 30 paru lat, 40, 50 lat to jest taki już typowy przykład mężczyzny z chorobą niedokrwienną serca, który dotychczas nie za bardzo przestrzegał zasad postępowania, czyli niepalenia, miary zdrowego odżywiania, pomiarów ciśnienia i glikemii na czczo. I jeżeli ta osoba zaniechała tych wszystkich działań profilaktycznych, może już w wieku 50 lat cierpieć na chorobę niedokrwienną serca. Udary mózgu, oczywiście miażdżyca ma tutaj też duże znaczenie, ale też musimy pamiętać o arytmiach, przede wszystkim o migotaniu przedsionków, które też może przebiegać bezobjawowo, a bardzo często też dotyczy osób młodych, nawet 20-30-letnich. I jeżeli nie będziemy się diagnozować, jeżeli odczuwamy kołatanie serca, to możemy właśnie jako pierwszy objaw obserwować u siebie właśnie niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowego i udar.
To jeżeli ktoś by chciał zadbać o siebie pod względem diagnostycznym, to kiedy powinien sprawdzić, czy nie ma przypadkiem początków miażdżycy?
Około 45 roku życia, jeżeli to jest mężczyzna i bez obciążonego wywiadu w kierunku chorób układu sercowo-naczyniowego, kobieta w wieku 50 lat. Natomiast ja chcę tutaj nadmienić jeszcze sytuację w kontekście obciążonego wywiadu rodzinnego, czyli jeżeli widzimy, że na przykład w naszej rodzinie rodzice w młodym wieku chorowali na choroby układu sercowo-naczyniowego, we wczesnym wieku były udary niedokrwienne mózgu, albo wiemy już o wysokim cholesterolu u rodziców, to wówczas nawet dzieci albo młodzież, czy młodzi dorośli powinni mieć wykonane podstawowe badania, w tym profil lipidowy, ponieważ jedną z chorób wpływających istotnie na rozwój miażdżycy jest hiperlipidemia rodzinna na przykład, która występuje rodzinnie, jest warunkowana genetycznie i wówczas już u dzieci, nastolatków warto by było taki profil lipidowy wykonać.
Czy w takim razie hiperlipidemia to już jest gwarancja tego, że będzie miażdżyca, czy niekoniecznie?
Samo stwierdzenie jeszcze nie jest gwarancją, bo tutaj właśnie są te czynniki modyfikowalne, na które mamy wpływ, czyli zdrowe odżywianie, to jest przede wszystkim aktywność fizyczna, a dopiero ostatnim elementem jest farmakoterapia i musimy sobie właśnie to uświadomić, że przyjęcie tabletki nie załatwi sprawy.
Czyli jeżeli ktoś ma wysokie triglicerydy, ma cholesterol powyżej 200, 220, a niektórzy i po 500 miewają, bo takie są przypadki, to nie znaczy, że oni są już chorzy na miażdżycę. Czy może tak być?
Oczywiście może tak być,
ale
nie musi. I to jest, jeżeli już mamy tą świadomość, to jest ten moment, kiedy powinniśmy zacząć działać, a nie odkładać. Ważne też jest fakt, że niestety hiperlipidemia nie boli.
No właśnie.
Nie boli i dlatego bardzo często pacjenci to bagatelizują, natomiast no niestety miażdżyca kwitnie i rozwija się.
Ale niektórzy są bardzo ciężko przestraszeni, jak pójdą i zobaczą te swoje wyniki, od razu sięgają, może trochę zbocze, po statyny i inne i potem czytają, że to jeszcze gorzej, bo to jeszcze coś robi gorszego i wtedy zaczyna się panika. Jak w takiej sytuacji żyć?
Nie trzeba się przede wszystkim bać. Wszelkie swoje wątpliwości należy przedyskutować z lekarzem i nie należy samodzielnie podejmować gwałtownych ruchów. Oczywiście, ja zawsze pacjentom powtarzam i daję im szansę przez pierwsze 3 miesiące do 6 miesięcy na wdrożenie postępowania pozafarmakologicznego, czyli wprowadzenie zdrowego stylu odżywiania. Ja nie mówię tutaj o odchudzaniu, bo to jest jakby efekt uboczny, tylko na wdrożeniu właściwych nawyków żywieniowych oraz też aktywności fizycznej. I jeżeli po tych 3 do 6 miesięcy wykonujemy profil lipidowy i dalej on jest niekorzystny, dalej wiąże się z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, to wówczas dyskutujemy na temat farmakoterapii i oczywiście na temat możliwych działań niepożądanych, ale one występują bardzo rzadko i korzyści zdecydowanie przewyższają straty.
To za chwilę powiemy, jak COVID wpłynął na choroby i przebieg leczenia właśnie w ostatnich kilkunastu miesiącach. Już wiele powiedzieliśmy, kiedy powinniśmy zacząć się badać w kierunku właśnie chorób kardiologicznych. I teraz jest pytanie, a jak w ogóle pandemia COVID-19 wpłynęła na diagnostykę i leczenie chorób sercowo-naczyniowych? Może pani doktor zacznie?
Od marca ubiegłego roku zdecydowanie spadła ilość wykonanych wizyt zarówno w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej, jak i poradni specjalistycznych. I z rejestru NFZ, jeżeli chodzi o wykonanie kontraktu, to najgorsze były miesiące z początku pandemii. Wtedy, kiedy jeszcze społeczeństwo i zarówno pracownicy ochrony zdrowia nie mieli pełnej świadomości, jak się zabezpieczać przed infekcjami COVID-19, jakie są objawy, jakie jest spektrum, jaka jest zakaźność tej choroby. Okazuje się, że przez pierwsze 3 miesiące, czyli marzec, kwiecień, maj i początek czerwca, obserwowana była około 50% redukcja zarówno hospitalizacji, jak i wizyt w różnych poradniach. Tak, to było około połowę mniej. Jeżeli chodzi o cały ubiegły rok, to statystyki pokazują, że zarówno hospitalizacji planowych, jak i ostrych było około 14% mniej. O czym to świadczy? O tym świadczy, że pacjenci pomimo objawów, które na pewno są, nie zgłaszają się.
Boją się.
Dokładnie, boją się z uwagi na ryzyko zakażenia i...
No właśnie, ale czy z tego powodu już widać jakieś konsekwencje u tych pacjentów, którzy teraz się zgłaszają? Czyli to są ci, którzy powinni jednak byli przyjść wcześniej?
Oczywiście, ci pacjenci, którzy w chwili obecnej się zgłaszają, często zgłaszają się w bardziej zaawansowanych stadiach choroby, czyli z większą dusznością, odczekują do momentu, kiedy już sobie nie są w stanie poradzić w domu z tymi objawami, dopiero wtedy udają się po pomoc, zarówno do poradni, czy też do szpitala.
To są pacjenci, którzy mieli już jakieś choroby i byli leczeni. Przyszła nowa choroba i czy już wiadomo, jakie mogą być odległe konsekwencje zdrowotne COVID-19? Właśnie w przypadku funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego.
Jeżeli chodzi o odległe konsekwencje, to jeszcze dokładnie nie mamy takich precyzyjnych danych.
A jakiekolwiek mamy już?
Mamy w chwili obecnej dane, że wirus COVID uszkadza mięsień sercowy, nie tylko u osób z chorobami sercowo-naczyniowymi, bo te są predysponowane do tych właśnie powikłań, ponieważ już jakby wyjściowo mięsień sercowy jest uszkodzony, a na to dodatkowo dokłada się kolejne uszkodzenie mięśnia sercowego. Również u osób zdrowych dochodzi do uszkodzenia mięśnia sercowego nie tak często, jak u osób z chorobami sercowo-naczyniowymi. Wirus SARS-CoV-2 działa na mięsień sercowy w dwojaki sposób. Bezpośrednio poprzez receptor błonowy łączy się i wnika do komórki miocyta i wtedy niszczy jakby od wewnątrz tą komórkę, a ekspresją taką i miernikiem tego uszkodzenia są enzymy, które są markery, które są fizjologicznie zamknięte w komórce miokardium, a w momencie, kiedy ta dojdzie do rozpadu tej komórki, są one w krwioobiegu i wtedy możemy je mierzyć. I takimi parametrami są troponiny, które są tradycyjnie mierzone przy zawale serca, które właśnie jest uszkodzeniem mięśnia sercowego i w takim samym mechanizmie właśnie COVID również uszkadza mięsień sercowy.
To już poznaliśmy mechanizm mniej więcej, właśnie. A są przypadki zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko COVID-19, najczęściej wśród młodych mężczyzn. Co panie na ten temat mogą powiedzieć?
Zgadza się. Ostatnio opublikowano bardzo duże badanie populacyjne w amerykańskim czasopismie JAMA dotyczące szczepień i osób po szczepieniach na 2 miliony osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. 20 osób miało zapalenie mięśnia sercowego, a 38 zapalenie osierdzia.
Ale te 2 miliony to nie były młode osoby, tylko w ogóle cała
ogólna
populacja.
Cała populacja amerykańska. To było amerykańskie badanie. W chwili obecnej omawiane szczegółowo również na spotkaniu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na konferencji również było o nim dużo omówione. Te osoby, które miały zapalenie mięśnia sercowego, przebiegało to w sposób w miarę łagodny. 19 osób było hospitalizowanych. Mediana hospitalizacji trwała około 2 dni i nie było żadnych powikłań jakby śmiertelnych.
A czy są jakieś dane dotyczące, takie sprawdzone dane, zrandomizowane w przypadku tych młodych od 12 do 17 lat? Czy coś panie słyszały na ten temat? Bo pisze się o tym i to jest taki jeden z argumentów dla tych, którzy nie chcą koniecznie się szczepić, bo mówią, że no coś się może stać. No to właśnie co się może stać?
Może dojść właśnie do zapalenia mięśnia sercowego, ale tak jak pokazują dane właśnie ostatnie, jest to w sposób łagodny może przejść ta infekcja. Mechanizm, podłoże tego zjawiska nie jest do końca w chwili obecnej poznane, także trudno przewidzieć, u których osób rozwinie się takie powikłanie.
Czyli nie można zrobić wcześniej jakichkolwiek badań, żeby powiedzieć, że mnie to nie dotyczy, bo ja już jestem przebadany. Nie.
Zgadza się. Nie ma na chwilę obecną żadnych wskaźników, które by mogły mówić, że dana osoba będzie miała większe ryzyko powikłań po szczepieniu. No tam jeżeli chodzi o zdrowe osoby.
W tych, no, oczywiście nie do końca sprawdzonych badaniach, tam dochodziło do nawet 3-3,5% przypadków. Mówię, że to nie są do końca, bo niepotwierdzone. Nie należy ich stosować w przypadku badań i medycyny klinicznej, no ale o tym się pisze. W związku z tym, jakie są argumenty na to, czy się zaszczepić, będąc w wieku od 12 do 17 lat, czy też bać się tego szczepienia i się nie zaszczepić? Co może być gorsze?
Bardziej, myślę, infekcja wirusowa będzie gorsza.
Dlaczego?
Ponieważ przy przebyciu infekcji wirusowej, przy chorowaniu na COVID-19, prawie w 27% przypadków mamy uwolnione troponiny u osób, które były hospitalizowane na oddziałach internistycznych i na oddziałach OIT-owych. W związku z tym wirus uszkadza mięsień sercowy podczas tej infekcji. W związku z tym większe prawdopodobieństwo jest uszkodzenia mięśnia sercowego w trakcie infekcji niż po szczepieniu, gdzie ten odsetek powikłań jest znacznie, znacznie mniejszy i na chwilę obecną według tego badania 4,8 przypadków na milion osób zaszczepionych doznało tego powikłania pod postacią zapalenia mięśnia sercowego.
Po szczepieniu?
Po szczepieniu.
Natomiast jeśli chodzi o przypadki, kiedy odbył ktoś, przebył chorobę, to wtedy ten odsetek jest większy, tak?
Tak. Z danych, którymi dzisiaj dysponuję, u osób hospitalizowanych na oddziałach internistycznych uwolnione troponiny były u 7 do 17% pacjentów, którzy w chwili hospitalizacji mieli infekcję COVID. Osoby, które przebywały na oddziałach intensywnej opieki, miały te troponiny uwolnione w 22 do 31% pacjentów, a jeżeli osoby zmarły, to miały 59% tych osób miały podwyższony ten marker.
I to są właśnie te już prawdziwe naukowe dane, które należałoby brać pod uwagę. To jeszcze, bo widzę, że nam trochę dzisiaj czasu zabraknie na to, co chcieliśmy powiedzieć, ale chciałbym jeszcze tak na marginesie. Szczepionka na grypę teraz jest dostępna. Zainteresowanie w ubiegłym roku było z różnych względów różne, z braku szczepionki także, ale czy szczepić się w takim razie przeciwko grypie? Bo wiemy, że grypa również niszczy serce.
Proszę Państwa, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o profilaktykę chorób układu sercowo-naczyniowego i wszelkich powikłań, musimy brać pod uwagę również szczepienia. Zarówno szczepienie przeciwko grypie, jak i przeciwko COVID-19. Pamiętajmy, że wszelkie stany zapalne w naszym organizmie, ciężkie przebiegi infekcji wirusowych mają niekorzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. To nie jest tylko zapalenie mięśnia sercowego związane z infekcją wirusową, ale też zaostrzenie miażdżycy, między innymi, czyli wszystkich przewlekłych chorób, które mają podłoże zapalne.
No i jeszcze na koniec chciałbym zapytać, jak się mają programy, które są prowadzone przez panie w między innymi Zakładzie Medycyny Populacyjnej, myślę tutaj o Białystok Plus. Wiem, że 1000 pacjent już jest badany, tak?
Tak, przed kilkoma dniami, 23 września, został włączony 1000 pacjent, jeżeli chodzi o kohortę Białystok Plus. Natomiast niestety nasza pandemia zdecydowanie spowolniła rekrutację do badania Białystok Plus. I o ile w 2019 roku zrekrutowanych zostało 560 pacjentów, o tyle w 2020 roku, w ciągu całego roku, niestety tylko 191. Wynika to zarówno z obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią, jak i też niższą zgłaszalnością probantów wylosowanych, którzy obawiają się samej infekcji, jak również samych procedur, ponieważ jeżeli pacjent nie jest zaszczepiony, w chwili obecnej wymaga badania przed dzień włączenia do programu, badania w kierunku
i to jak w każdej dziedzinie właśnie nam spowodowało opóźnienie. Są jeszcze dwa inne programy, ale myślę, że już o nich to powiemy przy innej okazji, bo chciałbym, żeby na koniec panie powiedziały takich kilka prostych, praktycznych rad. Co robić, żeby dbać o serce?
Na dzień dzisiejszy dbać przede wszystkim o to, jak zachowujemy się na co dzień. Czyli powinniśmy utrzymywać prawidłową masę ciała. Bardzo trudne, ponieważ ponad 60% populacji ma otyłość i nadwagę. Jest to bardzo trudne, ale zachęcamy do tego, aby utrzymywać albo zmniejszać masę ciała. Zaprzestać palenia tytoniu. zminimalizować spożywana liczba, objętość alkoholu. Aktywność fizyczna, przynajmniej 150 minut aktywności umiarkowanej na tydzień. Spożywać jak najmniej ilości soli. Tak, solimy jak najmniej, ile się da, proszę Państwa. Spożywamy jak najmniej cukrów i, proszę Państwa, ruch, ruch i ruch.
Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gośćmi były doktor nauk medycznych Małgorzata Chlabicz z Zakładu Medycyny Populacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.
Oraz doktor nauk medycznych Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska z Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję pani.
Bardzo dziękuję.
A ja dziękuję za uwagę. Życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz i do usłyszenia za tydzień.